Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Witam Państwa w rozmowie dnia. Dziś naszym gościem jest Dariusz Joński, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
Czy myśli pan, że jest podobny do Szymona Hołowni?
Ale kto jest podobny do Szymona Hołowni?
No pan, Dariusz Joński.
Nie, to w ogóle dwa różne światy. Nie. Widzę dużo różnic i jedno wspólne. Jesteśmy razem posłami.
Okej. Pytam pana dlatego, w związku z radą, której udzielił panu i innym przewodniczącym komisji śledczych, były przewodniczący kultowej już komisji śledczej do spraw afery Rywina, Tomasz Nałęcz. No i on wystąpił w Tok FM i udzielił wam kilku rad. Na przykład takiej, że przewodniczący komisji powinni skopiować styl Szymona Hołowni. No więc jak rozumiem, to się odnosi też do pana.
Ja mam troszeczkę inny styl. Po drugie, ta komisja jest po to, żeby dość sprawnie, szybko, ale też dokładnie sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za wybory kopertowe, kto wyrzucił w piach 70 milionów. I mogę powiedzieć jedno. No, robię wszystko, żeby politycy PiS-u nie sparaliżowali prac tej komisji, a odnoszę wrażenie od pierwszych godzin funkcjonowania tej komisji, że po to przyszli. A ponieważ łącznie z Konfederacją mają 5 głosów, a po stronie przedstawicieli partii demokratycznych jest 6 osób, to muszę to żelazną taką dyscypliną i ręką trzymać na wodzy całą tą komisję, więc tam nie ma rozgadywania się, tam nie ma przydługich wstępów. Chodzi o to, żeby po prostu przesłuchać świadków, zebrać materiał dowodowy, napisać raport i złożyć, jeśli będą podstawy ku temu, wnioski do prokuratury. Taki jest cel komisji, więc pod kątem prowadzenia mamy dwa różne style, ale mój styl wynika również z tego, jaka jest atmosfera i też z jakim nastawieniem politycy przyszli PiS-u do tej komisji.
Bo co do nastawienia polityków PiS, to tutaj pan profesor Nałęcz przyznaje panu rację, że rzeczywiście chodzi tutaj o obstrukcję, o kij w szprychy. Natomiast mówi też coś takiego, to jest kolejna rada. Im więcej w komisji brutalności ze strony PiS, tym więcej kultury powinno być po drugiej stronie.
No tak, ale też nie wolno pozwolić na to, żeby właśnie zahamowali pracę komisji. A dziesiątki wniosków formalnych, przerywanie, czasami bardzo takie, wręcz bym powiedział, na granicy parlamentarnego języka odzywki, to wszystko ma powodować, żeby widz zobaczył chaos. To jest cel PiS-u. Mój cel jest taki, żeby nie pozwalać na to, żeby powstrzymywać takie zachowania i żeby jak najwięcej pytań i odpowiedzi padało na tej komisji. Więc no, PiS doskonale wie, że ta komisja jest problemem dla nich, dlatego że przecież wybory się nie odbyły. Umowy z pocztą przecież nie było, nie było konsultacji z Państwową Komisją Wyborczą. Poczta była nieprzygotowana do tego, żeby zorganizować pierwszą turę, a o drugiej już w ogóle nikt nie myślał i 70 milionów poszło w piach. Dodatkowo do tego wychodzą naciski, jakie były wobec polityków, którzy mieli inne zdanie i nie chcieli poprzeć pomysłu, jak mówią świadkowie Jarosława Kaczyńskiego. Więc oni, wiedząc o tym i wiedząc, że będzie przesłuchiwany jeszcze Kaczyński czy Morawiecki, próbują za wszelką cenę storpedować pracę komisji, ale jak widać nie udaje im się to. Step by step, krok po kroku wyjaśniamy, a jeśli natrafimy na wątek, gdzie jest konflikt interesu, jak w przypadku pana posła Jabłońskiego, to go wykluczamy i wyłączamy z prac komisji. Więc zadanie jest jasne, wykonujemy. Ja mam nadzieję, że uda nam się zakończyć przesłuchania najdalej do połowy maja. Taki jest cel. Mamy jeszcze przed sobą co najmniej dwie konfrontacje. Spływają kolejne wnioski dowodowe, więc jesteśmy już bliżej niż dalej.
A jest pan zadowolony z tego, jak wyglądało przesłuchanie panów posłów Kukiza i Sachajki?
Wie pani, oni się skompromitowali, ale dlaczego oni byli przesłuchiwani? Oto pan Kukiz napisał post w 2020 roku w maju, kiedy te wybory miały się odbyć i napisał o gangsterskich zachowaniach polityków PiS-u, którzy chcieli korumpować jego posłów do tego, żeby poparli wybory. On to dokładnie opisał ze szczegółami, jak to wyglądało, kto co proponował i gdzie były spotkania. To jeśli chodzi o pana Kukiza. Jeśli chodzi o pana Sachajko, no to tu jest w ogóle ciekawy wątek, dlatego że okazuje się, że biznesmen zadzwonił do niego, do posła, i zaprosił na spotkanie z premierem Morawieckim w willi na Parkowej, czyli rządowej willi. I spotkali się w trójkę. Ten biznesmen, premier Morawiecki i poseł. Inicjatorem tego spotkania był biznesmen, który właśnie nakłaniał posła do tego, żeby poparł wybory kopertowe. Pokazujemy z jednej strony dowody, z drugiej strony atmosferę tamtego czasu i podejmowania decyzji, co jest szalenie istotne, bo komisja nie tylko ma przygotować raport i wnioski do prokuratury, jeśli złamano prawo, ale też uświadomić ludzi, co się działo. I ja mam nadzieję, że każdy widz oglądający pana Kukiza, który już jest którąś kadencję z kolei, który udaje, że nie jest politykiem, że on w ogóle brzydzi się polityką, a kandydował między innymi ostatnio z list przecież PiS-u od tych gangsterów, o których mówił i pisał na tym poście, jak korumpowali mu poprzez popychadła, cytuję dokładnie jego słowo, ludzi Kukiza. No to najlepiej chyba sobie każdy sam ocenę wystawia takim politykom, którzy w taki sposób się zachowują. Więc zresztą ten wątek drugi pana Sachajka i biznesmena, to akurat te zeznania bardzo nam się przydadzą. Również do przesłuchania pana premiera Morawieckiego, bo ja jestem bardzo ciekaw, jak często biznesmen zapraszał posłów do rządowej willi. A to nie byle jaki biznesmen, to jest największa firma drobiowa. Prezes tej firmy ściągał zboże z Ukrainy, zarobił na tym ogromne pieniądze i okazuje się, że ten biznesmen sobie wchodził, wychodził do willi rządowej i zapraszał posłów. Atmosfera tamtego czasu jest istotna, dowody i zeznania, więc każdy świadek jest ważny, a to, że się świadkowie kompromitują, jak pan Soboń, Kukiz czy Sachajko, no to już jest ich sprawa. Ludzie oceniają, ludzie oglądają, to widzę, są pierwsze sondaże oglądalności tego. Ludzie lubią oglądać te komisje śledcze, nie tylko moją, ale też inne, bo chcą zobaczyć tą kuchnię podejmowania decyzji, kuchnię polityczną PiS-u.
Mm-hmm. To kiedy przed komisją stanie były premier Morawiecki?
No, ja uważam, że pod koniec zarówno pan Kaczyński, jak i pan Morawiecki staną przed komisją na samym końcu. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze premier Morawiecki to jest ten, który podejmował i podpisywał decyzję o przygotowaniu przeprowadzenia wyborów przez Pocztę Polską, która, jak wiemy, nie była w stanie tego zorganizować i o to pytamy. A pan Kaczyński na końcu, moim przekonaniu, dlatego, że on nic nie podpisywał, ale kilku świadków zeznało już, że to on podejmował decyzję i on nakłaniał polityków do tego szalonego pomysłu, aby w czasie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach, kiedy szkoły, przedszkola były pozamykane, nawet parki w połowie kwietnia, żeby robić wybory kopertowe, żeby tylko i wyłącznie wygrał Andrzej Duda. Zresztą Jarosław Kaczyński w wywiadzie przyznał się, że to on podjął decyzję, żeby przeprowadzić wybory kopertowe. Więc jeśli mnie pani pyta kiedy, to dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę, że to będzie maj, ale wiem, że będzie ostatnim świadkiem przesłuchiwanym na komisji.
A Zbigniew Ziobro, lider suwerennej Polski?
Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Mogę powiedzieć, że ten wątek prokuratorski będzie jeszcze przed komisją, dlatego że mamy rozbieżne zeznania pani prokurator Wrzosek i pani prokurator Dudzińskiej. Wiemy, że pani prokurator Wrzosek wszczęła postępowanie w sprawie, czyli śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. Chwilę po tym zadzwonił szef jej prokuratury po inną prokurator, czyli można powiedzieć prokurator na telefon. Ta przyjechała i 2,5 godziny bez wykonywania czynności, przesłuchania kogokolwiek, umorzyła to śledztwo. Nie znam takich historii, nawet pytałem, czy kiedykolwiek śledztwo trwało 3 godziny. No w tym przypadku trwało. Co więcej, parę godzin później pani prokurator Wrzosek, no właśnie, karnie została odesłana do Śremu, 300 kilometrów, została podsłuchiwana Pegasusem, no i miała 6 wniosków dyscyplinarnych przez to, że tylko i wyłącznie wszczęła to postępowanie kopertowe. Więc ten wątek prokuratorski będzie u nas na komisji, będzie konfrontacja dwóch prokuratur, czy będzie wniosek o przesłuchanie Ziobry, tego jeszcze w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ale jeśli będzie, jeśli się pojawi, no to oczywiście świadek musi się pojawić na komisji, jeśli ma zwolnienie lekarskie, to wtedy powołujemy biegłego, który oceni, czy stan zdrowia uniemożliwia przybycie na komisji, bo jeśli tak, no to oczywiście można przesłuchać świadka w innym miejscu albo zlecić te czynności prokuraturze, więc jeśli tylko taki wniosek jest przegłosowany, tak czy inaczej świadek musi być przesłuchany.
Nie wierzy pan Patrykowi Jakiemu, który w zastępstwie Zbigniewa Ziobry kieruje suwerenną Polską? On mówi tak, że jego szef Zbigniew Ziobro ma drugą chemioterapię, walczy o życie, jest w bardzo trudnej sytuacji. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro od połowy grudnia 2023 roku nie pokazuje się publicznie. I dodał jeszcze, że chcemy, żeby minister Ziobro był przesłuchany, ale jak już będzie zdrowy, jak będzie miał siłę, czy to warunek, którego można oczekiwać w cywilizowanym państwie? W sumie to jest pytanie
do pana przewodniczącego. To nie jest kwestia wiary bądź braku wiary, to jest kwestia wyjaśnienia spraw. To pan wicepremier Gowin jako świadek zeznał, że został zaproszony do prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości ze swojego gabinetu i na spotkaniu którego usłyszał od pana Ziobry, że dostał polecenie użycia prokuratury przeciwko Gowinowi, bo ten miał inne zdanie w sprawie wyborów kopertowych. Czy i kto podjął decyzję w prokuraturze o umorzeniu tego postępowania? No to są rzeczy, które chcemy wyjaśnić, więc tu nie chodzi o to, żeby kogoś tutaj na łóżku szpitalnym przywozić na salę komisyjną przesłuchiwać, bo tak jak powiedziałem, możliwości są różne. Równie dobrze te czynności może na zlecenie Komisji Śledczej zrobić prokuratura, natomiast my jesteśmy przez Sejm po prostu powołani do tego, żeby wyjaśnić celowo prawidłowość przeprowadzenia wyborów kopertowych, które się nie odbyły na prezydenta. Dla mnie, mogę powiedzieć tak, szokujące jest to w tej całej sprawie, że nikt nie przewidywał drugiej tury wyborów. Kogokolwiek pytamy, druga tura byłaby niemożliwa, dlatego że policzenie głosów z pierwszej tury by zajęło co najmniej 14 dni, później druk nowych kart na drugą turę co najmniej 10, pakietowanie kolejne 10, dystrybucja 3, czyli prawie 30 dni od pierwszej tury. Nie było żadnej możliwości, żeby drugą turę przewidzieć, więc rządzący z PiS-u przewidywali jedną turę, a no... Wiceminister Wójcik nawet zaproponował, że w pierwszej turze można było dać od razu karty na drugą turę. I to ostatnio powiedział podczas przesłuchania na komisji. Więc wiemy, po co te wybory były. I wszystko, cały aparat państwa był do tego przygotowany, żeby to zrobić. Jesteśmy bliżej wyjaśnienia tej całej sprawy niż dalej. Tak jak mówię, przed nami 18 marca konfrontacje pana Sobonia, który zeznał, że nie przygotował wyborów, a wszyscy trzej prezesi Poczty Polskiej zeznali, że to pan Soboń w Ministerstwie Aktywów Państwowych organizował spotkanie w sprawie wyborów kopertowych. Mało telekonferencje nawet organizował z firmami, które miały się już tym zająć, więc pan Soboń wróci na komisję śledczą. Będzie konfrontacja z panem Kurdzielem, wiceprezesem Poczty Polskiej, który u nas już raz był. Więc mamy wielu jeszcze świadków. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że do połowy maja uda nam się wszystkich świadków, tych najważniejszych, przesłuchać.
Pytanie, jak pan Soboń, teraz przytulony w NBP na intratnym stanowisku, definiuje słowo organizować, bo może tutaj jest pewne nieporozumienie co do zakresu jego odpowiedzialności. Zmieńmy temat. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zapowiedział, że przed wyborami samorządowymi nie będzie procedowania projektów ustaw w sprawie aborcji, i tu cytat, żeby zminimalizować ryzyko tego, że wszystkie projekty zostaną odrzucone w ramach przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu. Dobra decyzja?
Uczciwie nie rozumiem tej decyzji, dlatego że ja akurat stałem na ulicach dwukrotnie z Barbarą Nowacką, zbieraliśmy podpisy w sprawie liberalizacji aborcji. Poświęciłem kilka miesięcy, zebraliśmy dwukrotnie po ćwierć miliona podpisów i Barbara Nowacka prezentowała to za czasów PiS-u ten projekt, więc ja jestem zdecydowanym tutaj orędownikiem, żeby jak najszybciej poddać pod głosowanie tej ustawy, dlatego że też ludzie tego oczekują. To jest standard absolutnie europejski i obiecaliśmy to i my jako Koalicja Obywatelska nie mamy jakby żadnego problemu. Koalicja Obywatelska absolutnie stoi na stanowisku i tu wszyscy parlamentarzyści liberalizacji aborcji do 12 tygodnia. Obiecaliśmy, mówiliśmy i chcemy to zrobić, więc no, marszałek decyduje faktycznie kiedy. Nie, wydaje mi się, że nie powinniśmy zwlekać z tym, absolutnie, bo nie ma sensu zwlekać. Ale decyzja marszałka, nie mogę wchodzić w jego buty, ale decyzji nie rozumiem.
Mm-hmm. A może państwo po prostu nie potraficie być tak skuteczni jak Trzecia Droga, która na przykład mówi w sprawie składki zdrowotnej, nowych zasad obliczania składki zdrowotnej, mówi, że to jest jej być albo nie być w rządzie. To może Koalicja Obywatelska powinna tak postawić sprawę praw kobiet?
Myślę, że w tej sprawie będzie rozmowa liderów, dlatego że my ze swoich zobowiązań chcemy się wywiązać, niezależnie od tego, co mówią inni liderzy innych partii. No w tej sprawie, i mówię też jako przedstawiciel Inicjatywy Polska, która akurat w sprawie liberalizacji aborcji, dostępnej antykoncepcji, mówiliśmy od wielu lat dość prosto i dosadnie, że ta sprawa musi być rozstrzygnięta, rozwiązana i nie wyobrażam sobie, żeby tutaj się cokolwiek zmieniło. Jest, rozumiem, kwestia czasu i terminu. Mam nadzieję tutaj, że Szymon Hołownia jednak presja nie tylko nasza polityczna, ale również kobiet i społeczeństwa decyduje o tym, że on nie będzie tego przesuwał, że ta debata się odbędzie. Są projekty, trzeba dyskutować. No gdzie jak nie w Sejmie? To jest to miejsce, gdzie trzeba podejmować również decyzje, dyskutować, podejmować decyzje. Jestem absolutnym zwolennikiem, żeby to było jak najszybciej i mówię to wprost.
W Sejmie dyskutowana jest jeszcze kolejna kwestia, kwestia Trybunału Julii Przyłębskiej. No i tutaj powstaje pytanie, po co państwu ta uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Czy nie skuteczniej byłoby na przykład odebrać pani Przyłębskiej i jej kolegom przepustki do budynku?
Myślę, że ta uchwała jest potrzebna z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że parlament musi wyrazić, Sejm musi wyrazić opinię w tej sprawie. Tam mamy trzech sędziów dublerów, mamy szefową tego, no właśnie, tego Trybunału Niekonstytucyjnego, której już dawno się skończyła kadencja w grudniu zeszłego roku, a dalej jakby przyklejona do tego krzesła jest tam i chce bronić kolegów z PiS-u, którzy jeszcze gdzieś zasiadają na funkcjach. Wie pani, ten Trybunał robił wszystko przez ostatnie lata i przez ostatnie miesiące, uzasadniając, dlaczego nie powinien w takiej formule funkcjonować i istnieć. To było tylko i wyłącznie zapotrzebowanie polityczne PiS-u, które jak trzeba było, to wydawali orzeczenia. W sprawie prokuratora krajowego, który wiadomo z PiS-em związany, w sprawie pana Glapińskiego, a teraz niech pani sobie wyobrazi, że pan Czarnek zapowiedział wniosek do pani Julii Przyłębskiej o zbadanie legalności powołania naszej komisji śledczej, za którą notabene sam pan Czarnek głosował i zablokowania dalszych prac tej komisji. No przecież to jest cyrk, co wyprawiają posłowie PiS-u i ci, którzy są w tym Trybunale. Na szczęście pani Julia jedyne, co może zmienić to menu dla pana prezesa Kaczyńskiego, a nie zatrzymać jakiekolwiek prace komisji śledczej, ale to pokazuje, że z powagą i z taką wiarygodnością ta instytucja nie ma nic wspólnego. Więc ta uchwała, która jednocześnie stwierdza, żadna instytucja nie musi wykonywać, nie będzie wykonywała orzeczeń tego, póki się nie zmieni ten Trybunał, jest też dość zasadna i istotna, dlatego że politycy PiS-u często się właśnie do niej odwołują i liczą na to, że przyjdzie z pomocą pani Julia i ta ekipa, która tam po prostu jest w części w ogóle nielegalna.
Czyli to jest taka podkładka dla innych instytucji, tak? Żeby w razie czego mogły pokazać, proszę, to jest uchwała Sejmu, która mówi, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny.
No bo nie jest Trybunałem, no bo jeśli tam jest trzech dublerów i pani prezes, której się już dawno skończyła, już pomijam, że wadliwie została powołana, ale tam jeszcze trzech dublerów jest, no to ciężko jakby poważnie traktować. Wie pani, najcięższym zadaniem, które nas czeka, to odbudowanie zaufania do prokuratury, w ogóle do wymiaru sprawiedliwości, w tym do Trybunału Konstytucyjnego, bo mało ludzi już wierzy w to, że ten Trybunał w takiej formule może wydać, no nie wiem, dość transparentne, zgodne z prawem, a nie oczekiwaniami prezesa jakąkolwiek orzeczenie. Więc naprawa odbudowa tej wiarygodności, zaufania do tych instytucji zajmie nam czas, ale ona się rozpoczęła i cieszę się z tej determinacji profesora Bodnara, który naprawdę nie zatrzymuje się w budowaniu uczciwego państwa i naprawiania, odbudowywania tego, co zostało zabetonowane przez polityków PiS.
No dobrze, to może zapytam w takim razie inaczej. Czy to nie jest tak, że uchwała to za mało? Czy nie powinny być jakieś bardziej konkretne kroki przedsięwzięte tutaj?
Poczekajmy. Pan minister Bodnar ma plan rozpisany. Pierwszy krok to jest uchwała. Są też kolejne, pewnie będzie o tym komunikował, ale dziś rozpoczynamy naprawę odbudowania do Trybunału Konstytucyjnego uchwałą, która w jasny sposób mówi o tym, co tam się dzieje, kto nie powinien zasiadać, a dalsze kroki przed nami, no po prostu. I trzeba będzie zrobić następny krok. Ale dzisiaj ta opinia Sejmu jest bardzo istotna.
I ostatnie pytanie, prośba o krótki komentarz do kolejnej odsłony protestu rolników. W czym się pan z nimi zgadza, a w czym by polemizował, jeżeli w ogóle jest coś takiego?
No zgadzam się, że walczą o siebie. No jeśli dziś chodzi o gałąź naszej gospodarki, chodzi o naszą żywność, chodzi o bezpieczeństwo żywieniowe, chodzi o ich miejsca pracy i o interes Polski. Ja stoję jakby po ich stronie, absolutnie. Natomiast ten problem jest dlatego trudny do rozwiązania, bo po pierwsze się nawarstwiał od kilkunastu miesięcy, bo PiS w tej sprawie nic nie robił i nie rozwiązywał tego problemu, zostawiając następcą. A z drugiej strony chcemy w jakiś sposób pomóc, żeby Ukraina mogła normalnie funkcjonować, bronić się przed atakiem Rosji. I z trzeciej strony, no klucz do rozwiązania nie leży w Warszawie, ale w Brukseli tego całego problemu. Ale proszę mi wierzyć, że rząd jest zdeterminowany, żeby ten problem rozwiązać w Brukseli. No w Warszawie to oczywiście premier zaprosił protestujących na kolejne rozmowy i ten dialog się odbywa, ale trzeba przekonać Brukselę do tego, żeby stanąć po prostu po stronie polskich rolników. Jesteśmy zdeterminowani. Ja żałuję jedynie, mogę ubolewanie wyrazić, że komisarz do spraw rolnictwa w ogóle nie ma czasu na spotkanie z rolnikami, zapadł się pod ziemię, chociaż to on no jednak powinien wyjść z jakąś propozycją rozwiązania tego problemu. Jest komisarzem, 100 tysięcy miesięcznie bierze. No, Kaczyński chce go teraz odwołać. Nie widział, że przez ostatnie dwa lata tamten nic nie robił, no, ale jednak to tam w Brukseli.
Chodzi o pana Wojciechowskiego.
No pan Wojciechowski, tak, no, komisarz do spraw rolnictwa. No powinien wyjść z jakąś propozycją. No jak rozwiązać? No w końcu ma wszystkie narzędzia do tego, również tam polityczne, żeby to zrobić. Ja nie widziałem, nie słyszałem go przez ostatnie tygodnie, żeby cokolwiek powiedzieć, oprócz odpowiedzi panu Kaczyńskiemu, że teraz to on już nie zrezygnuje. Rozumiem dlaczego. A panarze i te środki na pewno go przekonują, żeby tam zostać, ale nie podejmuje decyzji. Rząd premiera Donalda Tuska i jego doświadczenie moim zdaniem będzie bardzo potrzebne do tego, żeby ten problem, chyba najtrudniejszy problem w tej chwili, rozwiązać się w Brukseli.
No zobaczymy, jaka będzie państwa siła przekonywania. Dariusz Joński, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia. Dziękuję.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.